Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Ja tylko dodam, że wielką łaską od Boga jest widzieć was i tutaj stać i mówić, usługiwać. Ostatnią pieśnią, którą śpiewaliśmy, była pieśń, która mówi: wszystko Tobie dziś oddaję. Kiedyś, gdy śpiewaliśmy ją u nas w zborze, po tej pieśni powiedziałem do wszystkich: czy wiecie, co zrobiliście? A oni: no co? Obiecaliście Bogu, że wszystko Mu oddacie. I no było takie zastanowienie, że to było takie wyznanie: wszystko już jest Boga, już nie wasze. Kiedyś w pewnej niedzieli w pewnym kościele pastor stanął za kazalnicą i powiedział tak: słuchajcie, mam dla was dobrą i złą wiadomość. Ta dobra wiadomość to jest taka, że mamy wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zbudować nową, większą kaplicę. Ale zła wiadomość jest taka, że te pieniądze są jeszcze w waszych kieszeniach. I chciałem dzisiaj mówić o pieniądzach, o tym, co robią wasze pieniądze w kościele. Może to jest, wydaje się, temat taki mało popularny, trudny, nieduchowy, ale ja bym chciał może pokazać, że kwestia pieniędzy w Kościele to jest temat też duchowy. Pieniędzy w naszym życiu to jest temat też duchowy i istotny, bo każdy z nas przyzna, że pieniądze jednak są ważne. Wszystko, co tutaj widzimy, to są pieniądze. Moglibyśmy na przykład sprzedać tą perkusję i byłyby z tego pieniądze. Kiedyś te głośniki były pieniędzmi. Krzesła, na których siedzicie, kiedyś to były pieniądze, które zostały przemienione w to, co jest nam potrzebne. Także to jest ważne, to jest bliskie nas. Mamy krzyżyk w klapie, a na sercu portfel. Bliżej jeszcze mnie on jest. Także chciałbym, żebyśmy mogli tak skupić się i chciałbym pokazać właśnie to, do czego są potrzebne nasze pieniądze w Kościele. Co one robią w Kościele? Mogą gdzieś leżeć zamknięte w sejfie. Była zebrana kolekta, gdzieś już te pieniądze poszły. Może gdzieś są zamknięte, a na jakieś dobre czasy się przydadzą. Może te pieniądze będą ciężko pracowały, będą używane tutaj przez braci z rady, braci starszych, którzy będą decydować, na co będziemy je przeznaczać. Te pieniądze mogą oddawać Bogu chwałę w przeróżny sposób, ale też mogą być, tak jak i my czasem w zborze, nieobecne. Chciałbym zacząć od takiej rzeczy, już chyba drugi raz zaczynam, tak? Czy Jezus miał pieniądze, będąc na ziemi? Z czego żył? Jak wyglądały finanse Jezusa i jego dwunastki, jego apostołów? Czasem możemy mieć takie myślenie idealistyczne i naiwne, że apostołowie, Jezus z nimi, to byli tacy takie lekko duchy, tacy chłopcy biegający w długich sukienkach, gdzieś boso po łąkach, od wioski do wioski, coś tam głoszący, coś tam robiący. Ale ja myślę, że Jezus dobrze organizował też tą służbę. I wiemy o tym, że Judasz posiadał sakiewkę, w której były zbierane pieniądze. I myślę, że to była spora sakiewka, bo też czytamy o tym w Biblii, że Judasz kradł te pieniądze, wykradał. Więc był to jakiś proceder, który trwał i na pewno mógł kraść pewne sumy i to było niezauważalne. Ciekawe, że Jezus wybrał na skarbnika złodzieja. Też pewnie miał w tym jakiś cel, aby pracować nad Judaszem, żeby on też miał jakieś refleksje w tym związane. I mam taką teorię o tym, że Jezus nie był takim właśnie włóczęgą, żebrakiem, który gdzieś tam chodził, ale że też był w jakiś sposób ustatkowany i na przykład miał swój własny dom, własny albo wynajęty. Czytamy o tym, że dzieciństwo, młodość spędza w Nazarecie. Później po uwięzieniu Jana Chrzciciela przenosi się do Kafarnaum i możemy zajrzeć sobie w kilka miejsc. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Mateusz 4:13. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Przenosi się i zamieszkuje w Kafarnaum. W tej miejscowości mieszkał też Piotr i Andrzej, bracia, późniejsi apostołowie. I dalej w 9 rozdziale Mateusz podkreśla, że to Kafarnaum to było takie szczególne miasto. Pierwszy werset 9 rozdziału. Czytamy. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. Moim miastem są Puławy. To jest moje miejsce zamieszkania, zameldowania. Waszym miastem jest Radzyń. Chciałem was ubiec i powiedzieć Łuków albo Międzyrzec. Nie, to jest wasze miasto. Tak mówimy. Tu jesteśmy jakby zameldowani. Tu mieszkamy. W Ewangelii Marka w 2 rozdziale, znowu 1 werset, czytamy tak. I znowu po kilku dniach przyszedł Jezus do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Myślę, że to jest takie ciekawe. Usłyszano, że Jezus jest w domu, Marek pisze. Zwykle czytamy i było to zwyczajowo, że gdy Jezus gdzieś szedł do cudzego domu, to było pisane, wszedł do domu Piotra, jadł w domu celnika, przebywał w domu Łazarza. A tutaj ludzie dowiadują się, Jezus jest w domu. Wszyscy wiedzą, jaki to dom, który to dom. To było takie miejsce, gdzie Jezusa można było spotkać, zastać, gdzie on przebywał. To jest też no, ten dom właśnie, w którym rozebrano dach, żeby opuścić chorego. I jeszcze w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy taką wzmiankę ciekawą. Pierwszy werset. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. To mi pokazuje, że wyobrażam sobie, że Jezus miał swój dom, w którym mieszkał, nad morzem, gdzieś blisko plaży, wychodził sobie, siadał nad morzem. Kafarnaum było takim miasteczkiem rybackim, właśnie nad jeziorem Genezaret. I to pokazuje, że no Jezus i jego służba była taka no zorganizowana, że tam troszczono się też o kwestie finansowe, materialne. Potrzebowali, myślę, dużo pieniędzy. 13 mężczyzn. Byłem wczoraj na spotkaniu pastorów i było nas 11 i był przygotowany posiłek, śniadanie. takie obfite. Cały duży stół zastawiony. I oni potrzebowali zjeść śniadanie, zjeść obiad może, zjeść kolację. To wszystko niosło jakieś koszty. Ich noclegi. Ciekawe jest to, że też możemy mieć takie wyobrażenie, że no nie wiem, spali gdzieś tam właśnie pod chmurką, głowa do kamienia. Wprawdzie Jezus mówi pewnemu człowiekowi, że syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił, że lisy mają nory i tak dalej, ale też wydaje mi się, że Jezus chciał pokazać swoją jakby taki status obecny w świecie w ogóle, jak on jest traktowany przez świat, że nie ma swojego miejsca, nie ma jakby jeszcze swojego ludu takiego zebranego, że czuje się samotny w świecie. I oni potrzebowali pieniędzy na to wszystko, na ubrania. Myślę, że wspierali swoje rodziny, które opuścili. Dawali też jałmużny, płacili podatki. To wszystko niosło pewne koszty. Kiedyś, gdy moja żona pisała pracę magisterską na temat cmentarzy żydowskich w Sandomierzu, jeździliśmy tam do archiwum po to, żeby zebrać też taki materiał historyczny o pobycie Żydów w Sandomierzu. I wertując różne takie dokumenty stare w archiwum, między innymi natrafiłem na jakiś dokument, już nie pamiętam, który to był rok, gdzieś tak XVIII wiek chyba. I to był taki dokument, który pisał o tym, że ktoś tam z rady, Rada Miasta wydała jakiś list, taki edykt, takie pismo i ono miało być przesłane gdzieś tam w kilka miejsc. I to był taki dokument, rachunek. I w tym rachunku było wyszczególnione, no tak, że trzeba wysłać to pismo, ale tam było wyszczególnione, kto opłaci tego posłańca. Było wyszczególnione, ile będzie kosztował koń dla tego człowieka, wynajęcie konia. Było opisane, ile, gdzie on będzie jadł, miał chyba jeden nocleg, gdzie, w której tam karczmie będzie spał i było opisane, kto za to zapłaci. Za konia zapłaci Rada Miasta, za posiłki zapłaci jakiś tam, nie pamiętam już, kasztelan któryś. To nie było tak, że powiedzieli, wsiadaj, jedź i on pojechał, tylko wszystko było uregulowane, opłacone. Skąd Jezus miał pieniądze? Może odkładał, pracując u Józefa, produkując jarzma? Myślę, że nie, bo w tej kulturze było coś takiego, że kawaler nie posiadał swojej własności, że wszystko w domu należało do ojca. Dopóki człowiek nie ożenił się, mężczyzna nie wyszedł z domu, pewnie córka podobnie, nie mieli swojej własności, wszystko należało do ojca. Chodzili w ubraniach ojca, jedli z miski ojca, spali na posłaniu ojca. Dopiero jak człowiek się sam usamodzielnia, zakładał swoją rodzinę, otrzymywał jakąś część, jakiś dział, dziedzictwo z tego domu. To też pokazuje nam, jakiego strasznego czynu dopuścił się ten syn marnotrawny, który poszedł do ojca i powiedział, ja chcę teraz swoje dziedzictwo. To było nie do pomyślenia tak pójść i żądać tego od ojca. Więc Jezus, opuszczając, może przenosząc się do Kafarnaum, nie sądzę, żeby miał za wiele, żeby miał jakieś oszczędności. Ale z pewnością ludzie, którzy doznawali błogosławieństwa służby Jezusa, dawali pewne dowody wdzięczności za uzdrowienia, za uwolnienia, za to, że Jezus im mówił o tym, że Królestwo Boże się przybliża, że ich grzechy są też odpuszczane. I ludzie na pewno dawali pewne jakieś takie te dowody wdzięczności, chcieli odwdzięczać się. I stąd ta sakiewka Judasza się powiększała. Były też takie osoby, w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale czytamy o pewnych kobietach. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. od pierwszego wersetu. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Czytamy o pewnych kobietach, niektóre zamożne, wpływowe, jak chociażby ta Joanna, które służyły majątnościami. Dzisiaj zebraliśmy kolektę i nikt z nas, wkładając banknot czy monetę do woreczka, nie podzielił się swoją majątnością. Dał datek, ale wyobrażam sobie, że dzielić się majątnościami to wtedy, gdyby na przykład któraś siostra w momencie zbierania kolekty sięgnęła do kieszeni i wyjęła całą garść swojej biżuterii, którą może zbiera, kompletuje od wielu lat i wrzuca do woreczka. Albo któryś brat wyjmuje dowód rejestracyjny swojego samochodu i wkłada. To jest podzielenie się majątkiem, majątnością. I były te osoby, które dawały wiele pieniędzy. I uczniowie żyli z tych ofiar ludzi, którzy uwierzyli Jezusowi, którzy otrzymali łaski od Jezusa. A więc tak sobie wyobrażam, skąd czerpane były te finanse w służbie Jezusa. A teraz i do czego były wykorzystywane. A teraz chciałem powiedzieć o finansach pierwszego kościoła. Jak wyglądały finanse, do czego używano pieniędzy w kościele Dziejów Apostolskich, w tym pierwszym kościele. Tam możemy dostrzec taką troskę o kilka rzeczy, o cztery rzeczy. Troskę o służbę, czyli wynagrodzanie misjonarzy, pracowników, ci, którzy służą Ewangelii. Pokutuje, myślę, taki pogląd, że pierwsi misjonarze, pierwsi pasterze, nauczyciele, apostołowie, pastorzy, że utrzymywali się z jakiejś innej pracy, że pracowali, a wolny czas poświęcali na swoją służbę. I przytacza się tutaj przykład apostoła Pawła, który pracował szyjąc namioty. Jednak ciekawe jest to, że taka sytuacja jest opisana tylko raz w Dziejach Apostolskich i możemy, czytając to, zobaczyć, że trwało to najwyżej kilka tygodni. Tam jest opis tego, że Paweł był w Atenach, nie miał pieniędzy na utrzymanie i pracował wtedy fizycznie. I czytamy tam, że przykazał braciom, żeby czym prędzej do niego wysłali Sylasa i Tymoteusza z Tesaloniki. I jakby w domyśle, żeby przywieźli mu jakąś pomoc finansową, jakieś pieniądze, ewentualnie, no nie wiem, za niego pracowali. Tesalonika od Aten dzieliło, tak jak sobie szacowałem w Atlasie, kilka dni drogi takiej wodnej przez morze wzdłuż brzegu. I też czytamy o tym, że Paweł w tym czasie w każdy sabat chodził i nauczał w synagodze, a więc mogło to trwać kilka tygodni, gdy pracował. Przyszedł do niego Sylas z Tymoteuszem i czytamy o tym, że od tego momentu, gdy oni przybyli, Paweł całkowicie poświęcił się głoszeniu słowa. Już nie pracował, nie szył tych namiotów. I to jest jakby jedna taka historia opisana, że Paweł pracował. Ale jeszcze też są takie wzmianki, gdy Paweł sam mówi o tym, że on nie chciał być dla nikogo ciężarem i pracował jak inni. Jeszcze do tego dojdziemy. Czyli Paweł otrzymywał pieniądze z różnych zborów i usługiwał mając takie zaplecze, że miał z czego żyć. I ci słudzy Boży byli uposażani albo przez swoje zbory, w których pracowali i tam otrzymywali jakieś wynagrodzenie, albo zbory, które założyli, wyjeżdżali gdzieś dalej, a te zbory później pomagały, finansowały tą służbę. I tutaj chciałem kilka miejsc przeczytać. Drugi list do Koryntian. Jedenasty rozdział. Ósmy, dziewiąty werset. Paweł dosłownie pisze tak. Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. Gdy Paweł gdzieś jechał w takie miejsce, gdzie nie mógł otrzymywać jakiegoś wynagrodzenia, gdzie mógłby być jakimś ciężarem, albo czasem, żeby nie dawać takich pobudek, żeby ludzie nie mówili, że robi to dla pieniędzy, głosi Ewangelię, wtedy albo pracował, albo właśnie miał te pieniądze z innych zborów i inni pokrywali te jego potrzeby. I jeszcze list do Galacjan. Szósty rozdział. I szósty werset. Paweł naucza tak. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. A więc jest pokazane, że ten, który jakby korzysta z tej posługi duchowej, też powinien dzielić się tym, co posiada, w jakiś sposób wypełniać potrzeby tego usługującego. Jeszcze pierwszy list do... Jeszcze Filipian. List do Filipian. Czwarty rozdział, dziesiąty werset. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. I tutaj Paweł pisze o Filipianach, którzy szczególnie łożyli na jego służbę, szczególnie go wspierali. I pisze, uradował się, bo doszło do niego ich staranie. Otrzymał od nich jakieś pieniądze, jakąś pomoc. I później jeszcze 15 i 16 werset. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Więc tak wyglądało życie Pawła. Jeśli był gdzieś w podróży, jeśli odwiedzał zbory, też otrzymywał pewną pomoc finansową. Czasem odstępował od tej zasady, przyłączał się do innych ludzi, głosił Ewangelię, pracował z nimi, żeby pokazać, że nie robi tego, nie chce ich nawoływać do poddania się Chrystusowi właśnie z pobudek materialnych, dla pieniędzy. I to zamykało właśnie usta ludziom, którzy chcieliby w ten sposób Pawła oskarżać. O tym mówi pierwszy list do Koryntian 9:12 albo drugi Tesaloniczan 3:8-9. Co mówi na ten temat nauka apostolska? Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział. Od 7 wersetu. Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie, czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko zrobimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Paweł, który miał objawienie bez Ewangelii bezpośrednio od Jezusa, mówi o tym, że nikt mu jej nie przekazywał, że poznał ją w objawieniu od Jezusa. Mówi, Pan mówi, ten, kto Ewangelię głosi, ma z Ewangelii też żyć. I w ten sposób widzimy tą zasadę taką, że ci, którzy służyli w Kościele w tamtym czasie, otrzymywali to wypełnienie ich potrzeb. Co Jezus mówił na tym, czy Jezus mówił podobnie? Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Dziewiąty, dziesiąty werset. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, mówi do uczniów, ani torby podróżnej, ani sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. To też Jezus pokazuje, że ten, który pracuje dla Królestwa Bożego, potrzebuje korzystać z tego pomocy, z błogosławieństwa tych, którym usługuje. Dobry pasterz nie zostawia stada, żeby iść dorobić gdzieś na boku. Jest bardziej jak taki juchas, który żyje ze swoimi owcami na hali, żyje z tego, co te owce dają. Troszczy się o to. I w praktyce, bo jest to pewien taki ideał, że zbór utrzymuje pracowników, utrzymuje pastora, utrzymuje może jakichś innych pracowników, diakonów. I w naszych realiach polskich często jest to bardzo trudne, bo zbory są małe i trudno jest zebrać takie sumy. I wygląda to różnie. Chciałbym przedstawić takie różne kombinacje, wzorce zależności zbór a pastor. Nieraz jest tak, że jest pastor biznesmen, obdarowany do robienia interesów. Z jednej strony zajmuje się zborem, z drugiej prowadzi swój jakiś biznes. Są też pastorzy, którzy wyjeżdżają na przykład na 3 miesiące gdzieś na Saksy, do pracy na zachód, a potem przez 3-6 miesięcy pracują, służą w zborze. Później znowu ich nie ma, bo muszą wyjechać zarobić. Stado biega sobie samo, pas, później wraca, skleca to na nowo. Inny taki wzór to pastor pracujący na 2 etaty. W kościele i praca zarobkowa. Jest też taki pastor kamikadze, czyli żyje z wiary. Co pan da, to on do garnka włoży. Rodzina go nienawidzi. Jest też pastor małego zboru, który otrzymuje czasem małe, niewystarczające wynagrodzenie, małą pensję. Są też duże zbory, które potrafią utrzymać, czy też duże albo ofiarne, które potrafią utrzymać swojego pasterza. Są też takie zbory, które mają bardzo dużo pieniędzy, a pastor nie otrzymuje pensji, dlatego że rada zboru jest po prostu skąpa i nie chce dawać. I słyszałem o takich kościołach, które mają ogromne pieniądze, mają duże budynki, wynajmują część swoich budynków, mają duże przychody, ale pastor nie ma pieniędzy, nie otrzymuje, musi pracować. No bo przecież nie można zdemoralizować swojego pastora tą brudną mamoną. Trzeba lepiej wkładać, nie wiem w co tam, w witraże w kościele. I tu chciałem powiedzieć teraz, jak powinniśmy traktować pieniądze wypłacane z kabzy zboru, z sakiewki zboru dla pracowników w kościele. Jak je traktować? Bo czy można przeliczyć na przykład wartość kazań, takich roboczogodzin spędzonych na modlitwie, na doradztwie, na różnych wyjazdach, na załatwianiu różnych jakichś spraw, nieraz urzędowych, niezbędnych do funkcjonowania zboru. Czy można to przeliczyć na jakąś gotówkę, na jakieś pieniądze? Były prezydent Kwaśniewski swego czasu był w Stanach Zjednoczonych i prowadził tam wykłady na temat sytuacji gospodarczej w krajach Europy Wschodniej. Za jeden wykład, nie wiem, nie pamiętam ile otrzymywał, ale to były dziesiątki tysięcy dolarów. Za jeden wykład. O ileż większą, moim zdaniem, ma wartość jedno namaszczone kazanie o Królestwie Bożym. I ja myślę, że wartość pracy sługi Bożego jest absolutnie niewymierna i nie można tego wpiąć w ramy pół etatu, całej dniówki, średniej krajowej, minimalnej pensji. Nie da się tego tak oszacować, nie da się tego przeliczyć, bo gdybym na przykład ja otrzymywał dwa razy większą pensję, czy to znaczy, że mówiłbym dwa razy lepsze kazania? Albo gdybym, tak jak na przykład jest to w moim przypadku, że otrzymywałem pensję, ale ponieważ zbór się uszczuplił liczebnie, nie jest w stanie teraz dawać mi pensji i nie otrzymuje pensji. Czy to znaczy, że mam zostawić zbór i nie mówić, nie służyć? Bo przecież nie mam pieniędzy z tego. To by oznaczało, że jestem tylko najemnikiem, który przychodzi, daje coś, a chce za to otrzymać zapłatę, sprzeniewierza się powołaniu Bożemu. Bo Jezus powiedział, darmo wzięliście i darmo dawajcie. I sługa Boży nie powinien oczekiwać, jakby wymagać, że jemu należy tyle i tyle zapłacić, bo on tyle i tyle zrobił. To, co robi, robi to z powołania. Robi to dla uwielbienia Chrystusa. I praca pastora, sługi Bożego nie powinna być wyceniana na złotówki ani przez wierzących, ani przez niego samego. Pytanie więc, no to jak to traktować? Ile płacić? Ja widzę to w ten sposób, że to, co otrzymuje pastor, to nie jest pensja, zapłata za to, że powiedział cztery kazania w cztery niedziele w miesiącu i jeszcze tutaj usłużył tym czy tamtym, tylko powinniśmy to traktować jako taką rekompensatę, wynagrodzenie za jego pełną dyspozycyjność. Płacimy pastorowi nie za to, co zrobił, tylko płacimy po to, żeby nie musiał robić czego innego, a mógł być poświęcony dla Kościoła. Bo gdy ty jesteś w jakiejś duchowej potrzebie, potrzebujesz modlitwy, pilnie nałożenia rąk w chorobie, tego, żeby pastor w szpitalu ciebie odwiedził, żeby pomógł ci coś zrobić, żeby usłużył tobie słowem, to trudno jest ci poczekać aż pastor wróci o godzinie 17-18 z pracy, zje obiad, odpocznie, zaplanuje z żoną, co zrobi, co będą robić jutro i dopiero wtedy odzwoni do ciebie, bo akurat już może. Gdy ty wracasz z pracy, szykujesz się do odpoczynku, robisz swoje jakieś obowiązki domowe, twój pastor jest nadal gotowy, że chce tobie służyć. Nie chce się tłumaczyć, że nie może, bo widzisz, ja mam teraz inne zajęcia, inne obowiązki, że ma jakieś ważniejsze plany. Tylko pasterz chce być dla owiec i zbór wypłaca te pieniądze nie dlatego, że coś zrobili, tylko dlatego, żeby byli w gotowości, żeby mogli być skupieni na tym, że jeżeli jest potrzeba, nagle coś się dzieje, albo żeby móc planować coś na przyszłość, to taki człowiek jest spokojny, że jego rodzina ma co jeść, że tu nie popadnie w jakieś długi, że ma za co zapłacić, nie wiem, za prąd, za wodę, za mieszkanie i może wtedy skupić się, żeby dawać to, co otrzymał od Boga, swoje obdarowania, swoje powołanie sprawować. Czyli rozumiemy to? Nie płacimy, bo coś pastor zrobił, tylko płacimy, żeby mógł być tym pastorem, żeby nie musiał robić czego innego. I wtedy nie potrzeba tego wyceniać, czy mu dobrze płacimy, czy to, co nam daje, to jest warte tej ceny, bo może tak być, że przychodzimy do kościoła jak do kina. Dobry film dzisiaj będzie, bo przyjechał pastor z Puław. To przyjdę i dam na tacę. Ale okaże się, że ten pastor słabo mówił. Aj, zmarnowałem pieniądze, kupiłem bilet na nabożeństwo, a nic ciekawego właściwie nie usłyszałem. Nie traktujmy tego w taki sposób, ale starajmy się, żeby pracownicy w kościele, ci, którzy chcą poświęcić swoje życie, oddać swoje życie na służbę Bogu, dla budowania królestwa, żeby oni nie musieli martwić się o te pieniądze. Dzisiaj ja zauważam, jak bardzo jest trudno o takich pracowników, o ludzi, którzy chcą się poświęcić dla Ewangelii. Ja byłem szkolony przez Ligę Biblijną, która zajmuje się właśnie szkoleniem misjonarzy. I gdy ja w 2003 roku wstąpiłem do tej ligi, to razem ze mną było chyba ze 25 misjonarzy. Obecnie człowiek, który zajmuje się naborem misjonarzy do tych szkoleń, jeździ po całej Polsce, po wszystkich kościołach, wszystkich denominacjach i udaje mu się znaleźć jednego, dwóch ludzi, którzy chcą zostawić swoje życie, swoją pracę, przenieść się do innego miasta i tam zakładać zbór. Jeden, dwóch ludzi. Obecnie chyba dwóch ludzi jest szkolonych przez Ligę Biblijną w Polsce. I to pokazuje, jak trudno jest o takich, którzy będą chcieli poświęcić się. Nasz zbór chciał zakładać też zbór w pewnej miejscowości i zwróciłem się do Ligi Biblijnej. Macie może jakichś ludzi, którzy chcieliby pojechać tam, zakładać zbór? Jesteśmy gotowi wspomagać finansowo? Otrzymałem odpowiedź, tak, porozmawiamy. Jest dwóch takich ludzi w Polsce, porozmawiamy z nimi. Żaden z nich się nie zdecydował. Chociaż to są ludzie oddani, służą w swoich zborach, ale żeby pojechać i wystawić swój los na taką niepewność, co tam będzie w tym nowym mieście, nie zdecydowali się. I stwierdziliśmy, no nie będziemy zakładać tego zboru, bo nie mamy człowieka, który by się mógł tym zająć. Dlatego tak ważne jest, żeby zbór pamiętał, że to, co działo się w Dziejach Apostolskich, że kościoły łożyły na pracowników, to budowało później chrześcijaństwo, to budowało misję. I to jest ten pierwszy element, że zbór swoimi pieniędzmi troszczy się o pracowników. A drugi element to to, że zbór, kościół w tamtym czasie troszczył się o misję, czyli o to właśnie, żeby zakładać nowe zbory, nowe kościoły. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie 9:31. Taki jeden werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Wielki nakaz Jezusa jest realizowany. Idźcie na cały świat, głoście Królestwo Boże. I to się dzieje. I Kościół zaczyna się rozmnażać. A kiedy zakończył się rozmnażać Kościół? Gdy przyszło myślenie, nie potrzeba więcej zborów. Po co na przykład zakładać zbór w Łukowie? Przecież mogą z Łukowa do nas przyjechać, nie? To kawałeczek. Po co, nie wiem, gdzieś tam w Siemiatyczach zbór zakładać? Mogą wsiąść w samochód, przyjechać do nas. Jeśli ktoś chce szukać Boga, no to przecież może w naszym zborze. I takie myślenie, myślę, zaczęło zabijać misję. Bo czy wszyscy z Radzynia pomieszczą się tutaj? Nie za bardzo. Ale przecież nie wszyscy przychodzą z Radzynia, więc nie ma problemu. Tylko wydaje mi się, że to jest nasz problem, że nie przychodzą, a nie tak do końca ich problem. I Jezus daje właśnie to przykazanie, żebyśmy szli na cały świat, głosili Ewangelię, żebyśmy chcieli patrzeć na to, że misja Kościoła, rozwój Kościoła nie zakończył się, że on cały czas ma się rozwijać, cały czas ma iść do przodu. I to Jezus mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, całej Judei, Samarii, po krańce ziemi. To jest misja Kościoła i w ten sposób były zakładane nowe kościoły, że te, które już istniały, zaczynały finansować kolejne prace, kolejne służby. Takim przykładem jest zbór w Macedonii, o którym możemy przeczytać w drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian, 8 rozdział. Drugi Koryntian 8. I od początku czytając. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności, gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Było tak, że Paweł zakładał ten zbór w Macedonii i czytamy, że to był ubogi zbór, że tam było ubóstwo, że tam nic nie mieli ci ludzie. Ale gdy zbór został założony i Paweł otrzymywał właśnie między innymi od Koryntian to posłannictwo i to zaopatrzenie, aby tam mógł działać, gdy tam zbory zaczęły powstawać, one zaczęły też rozwijać się, miały błogosławieństwo finansowe, także aż uparły się, żeby teraz finansować Pawła, żeby dalej przekazywać to błogosławieństwo, ofiarności. Ci, którzy nic nie mieli, wzrośli w wierze i w swojej służbie, z wdzięczności, w uwielbieniu Pana zaczęli też łożyć na dalsze zakładanie, na dalszą misję zakładanie kościołów, zakładanie zborów. W 14-15 wersecie mamy to właśnie, że w obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Niech nadmiar w kasy w Koryncie wyrówna niedostatek właśnie tych w Tesalonice, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, kto mało, nie miał za mało. A więc zbory się tutaj uzupełniały. Łożyły tam, gdzie potrzeba było wzmocnić Bożą służbę. A więc jedna troska kościoła finansowa o pracowników, druga o misję. Trzecia troska to była troska o zbór lokalny, aby pieniądze mogły budować lokalną wspólnotę. I czwarty rozdział Dziejów Apostolskich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Gdy Kościół się formował, gdy powstawał, widzimy tą jedność w tym, że wszyscy przynosili to, co mogli, to, co mieli. Może wszyscy, to niekoniecznie. Ci, którzy chcieli, którzy pragnęli. Zaspokajali ten niedostatek jedni drugich, aby w Kościele nie było takich problemów finansowych, żeby Kościół był zapełniony. Potrzeby bytowe Kościoła były równie ważne jak te duchowe, aby ci, którzy są w Kościele, mieli zaopatrzenie, odczuwali też błogosławieństwo, opiekę Kościoła, opiekę braci, sióstr nad sobą. Dzisiaj jak byśmy nazwali coś takiego, że ktoś przynosi do stóp pastora Tomasza czek ze sprzedanej ziemi? Cudem byśmy to nazwali może, wielkim świadectwem. To było wtedy takie oczywiste, ale nie traktujmy tego jako model, że mamy tworzyć teraz jakąś komunę taką zbiorową, gdzie wrzucamy swoje majątki do jednego worka na jedno konto. Ale to pokazuje, że ci ludzie wiedzieli, że Kościół musi być zaopatrzony, że wierzący nie ma żebrać, że wierzący nie ma być pozostawiony sam sobie, ale bracia, siostry są po to, żeby wspomagać. I oni mieli swoje też koszty. Tak jak tam w Sandomierzu koszty tego kuriera. I oni mieli koszty, oni się zbierali, musieli czasem wynająć jakąś salę, musieli opłacić jakieś koszty, musieli przynieść oliwę do lamp, żeby siedzieć po nocach i słuchać Pawła. Organizowali kolacje, wieczerze, gdzie posilali się razem, gdzie jedli, gdzie kulminacyjnym momentem była wieczerza, było dzielenie się chlebem i winem. To wszystko też kosztowało. I oni to wszystko wiedzieli, że ważne jest, aby to pokryć, aby w kościele, w zborze nie było braków, żeby było na wszystko. Czyli uposażenie sług, troska o misję, troska o zbór, żeby niczego nie brakowało. I czwarty element, ostatni, to troska o ubogich, dobroczynność. W Ewangelii Marka w 14 rozdziale mamy taki zapis. Jezus mówi takie słowa, 7 werset. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie. I gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ubogich zawsze, Jezus mówi, będziecie mieli wokół siebie. I zobaczyłem coś takiego, że ludzie ubodzy, ludzie z potrzebami takimi materialnymi są taką otoczką dla Kościoła. Kościół powinien przyciągać takich ludzi. Ci ludzie powinni widzieć, że tu mogą uzyskać jakieś wsparcie, uzyskać pomoc, że Kościół powinien dbać o ludzi ubogich po to, żeby Bóg też otwierał ich serca na Ewangelię, żeby ci ludzie zapragnęli też nie tylko wsparcia finansowego, materialnego, ale również wsparcia duchowego ze strony Kościoła. I zobaczyłem taki obraz właśnie, jak brzoskwini, która ma dużą, ładną pestkę i to jest Kościół, a ten cały miąższ wokół to są ludzie ubodzy, to są ludzie potrzebujący. I oni nie mają gdzieś tam stać na uboczu i że my od czasu do czasu zorganizujemy akcje i im pomożemy, tylko oni oblegają Kościół, oni są wokół, ciągle są obok nas. I my jesteśmy tymi, którzy mają się troszczyć o nich, okazywać im miłosierdzie, okazywać im pomoc materialną w każdej mierze po to, żeby chociaż niektórych przywieźć do Chrystusa, żeby pokazać im też, że Bóg się o nich troszczy, ale przede wszystkim Bóg się chce troszczyć o ich zbawienie, o ich duszę. Jeszcze jedno miejsce, Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Trzynasty werset. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. W ten sposób pożyczamy Bogu, a Bóg nie lubi mieć długów. On chce szybko spłacić dług, chce z procentami nam oddawać, gdy my okazujemy troskę właśnie o ten świat, o tych ludzi. Kolejne pytanie, a więc wiemy, że Kościół Nowego Testamentu okazywał troskę o swoich pracowników, aby byli wolni do służby, uwolnieni do służby, żeby nie musieli się martwić o to, co ich rodziny jedzą. Aby mogli powiedzieć, jestem tutaj dla was, bracia, aby wam służyć, aby wypełniać to, co Bóg mi wkłada w moje życie, abym ja to wam przekazywał. Druga troska to była o misję, o to, aby Kościół ułożył na zakładanie nowych kościołów, nowych zborów, nowych wspólnot. Trzeci element to, że zbór okazywał troskę o to, aby mógł się wewnętrznie dobrze rozwijać, aby wszystkie potrzeby zboru były zaspokojone. I trzecia troska o ludzi w świecie, o ludzi na zewnątrz, troska materialna, finansowa. I Tomek w tym momencie wstaje i mówi, bracie, a skąd na to wszystko brać? A ja powiem wam tak, z waszej kieszeni. A kieszenie macie dwie, zwykle w spodniach albo w marynarce. Pierwsza kieszeń to są dziesięciny. I czasem możemy chcieć traktować dziesięcinę jako taki relikt zakonu. Ale możemy zobaczyć w Bożym Słowie, że dziesięcina funkcjonowała przed zakonem, przed Mojżeszem. 14 rozdział 1 Mojżeszowej, 28 rozdział 1 Mojżeszowej, gdzie Jakub też daje dziesięcinę. I to pokazuje, że nie można powiedzieć, że to jest element zakonu. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale, mamy ciekawy zapis. Trzecia Mojżeszowa, 27 rozdział. i 30 werset. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów rolnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Dziesięcina jest poświęcona dla Pana. Jeżeli mówimy o tym, że nasze pieniądze są poświęcane dla Pana, wychodzimy z myślenia materialistycznego i wchodzimy w myślenie duchowe, że to, co ja robię ze swoimi pieniędzmi, ma duchowe znaczenie, że ta dziesięcina jest uświęcona, jest ważna dla Boga. Bóg patrzy na to i to jest dla Niego ważne, istotne ze względów duchowych. Czy Bóg dzisiaj chce naszej dziesięciny? Mamy ten zapis w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus mówi o dziesięcinie, że nie należało jej, że nie należy jej zaniedbywać. Ja bym chciał zwrócić uwagę waszą na list do Hebrajczyków, 7 rozdział. Od 2 wersetu. Jest tutaj mowa o Melchizedeku i pewnie znamy tę historię, że Abraham złożył dziesięcinę Melchizedekowi, który jest opisany jako kapłan Boga. I tutaj autor listu do Hebrajczyków przedstawia to w taki sposób. Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego, chodzi o Melchizedeka, znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jaki wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama, ale tamten, który nie wywodził się od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz ta jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Melchizedek jest takim proroczym przedstawieniem Jezusa Chrystusa. Nawet tutaj, jak ten opis widzimy, król Salemu, a Izajasz pisze proroctwo o Jezusie i opisuje go książę pokoju. A tutaj król Salemu. I jakie jest jego przedstawienie dalej? Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku, ani końca. Kto mówi o sobie, jestem alfa i omega, początek, koniec, we mnie jest jakby ta całość, pełnia. Wręcz napisane, podobny do Syna Bożego. Pozostaje kapłanem raz na zawsze. Melchizedek jest takim profetycznym przedstawieniem Jezusa. I on przyjmuje dziesięcinę. I tu mamy to zakończenie tego fragmentu, że tutaj dziesięcinę bierze ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I możemy do objawienia 1 rozdziału, 17 werset, gdzie Jezus mówi, to jestem ja, żyjący, ten, który żyje. I dziesięcina jest dawana Jezusowi, jest składana do zboru, na ręce starszych, do kasy zborowej, ale ona jest składana dla Jezusa, dla uwielbienia Jego. I jest tutaj ta pewna zależność, że Melchizedek odpowiada tym, że udziela błogosławieństwa jako większy od Abrahama. I Jezus jako nasz król, nasz większy od nas, udziela nam błogosławieństwa w takim momencie składania dziesięciny. I ta dziesięcina wymaga takiej wierności. Pamiętamy fragment z Malachiasza, gdzie Bóg mówi, przynieście tą dziesięcinę, bądźcie w tym wierni, nie oszukujcie mnie. ponieważ wszystko należy do Boga. I Bóg mówi, przynieś mi to, a w ten sposób pokażesz mi właśnie swoją wierność. Dziesięcina ustala pewną naszą pozycję wobec Boga, że ja rozumiem, kim jest Bóg w moim życiu, że ja nie boję się Mu oddać jakiejś części, bo ja wiem, że On jest tym, który będzie się troszczył o mnie, że On ma dobre myśli o mnie, dobre plany dla mnie. To jest złożenie takiego uwielbienia tą dziesięciną, tą ofiarą. Kiedyś, gdy ja przyjechałem do Puław i zacząłem tam usługiwać i powiedziałem tak, słuchajcie, ja nie będę was nauczał o dziesięcinie. W ogóle w naszym zborze nie będzie nauczania o dziesięcinie. Wiecie dlaczego? Bo dziesięcina to jest podstawa. Ja będę was nauczał o ofiarach, o ofiarności. O dziesięcinie nie ma o czym mówić. Będziemy się uczyć ofiarności. Ponieważ nasza druga kieszeń to są ofiary. I możemy otworzyć Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Mamy takie bardziej studium biblijne. Dużo miejsc do zajrzenia. Ale chcę, żebyście badali, czy tak się rzeczy mają. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 1-4. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Co najważniejszego tutaj mówi Jezus? Że ojciec jest w ukryciu? Ważne, ale to nie najważniejsze. Najważniejsze jest tutaj to, że Jezus mówi, gdy dajesz jałmużnę. Jezus nie mówi, wiesz co, chciałbym cię poprosić, żebyś dawał jałmużnę. Jezus mówi, gdy dajesz jałmużnę. Dla Niego jest to oczywistością, że dajesz jałmużnę, że składasz ofiarę. I to jest ta część, którą dajesz od siebie, ze swego. Bóg ci pobłogosławił, zarobiłeś pieniądze. 10% Bóg mówi, jest moje, oddaj to mi, a później ofiarę daruj mi. Okaż swoją szczodrość, okaż swoją miłość i podaruj mi jeszcze więcej. Ale Jezus mówi, to jest oczywiste, gdy dajesz, to pamiętaj, żeby to było w odpowiedni sposób robione. A więc jeżeli chcemy, żeby nasz Kościół mógł dobrze się rozwijać, mógł mieć finanse na te cztery dziedziny, o których mówiłem. Utrzymanie pracowników, misja, utrzymanie zboru, dobroczynność. Jeżeli chcemy, żeby na to wszystko wystarczyło, potrzebujemy sięgać do tych dwóch kieszeni. Ja mam taką swoją teorię, właściwie już ją sprawdziłem w praktyce w Puławach. Kiedyś uznałem, że jeżeli wszyscy w zborze zdolni do tego dają dziesięcinę, to zbór nie ma problemów finansowych. I chwała Panu za to, że w Puławach nigdy nie mieliśmy problemów finansowych. Nie jesteśmy wielkim zborem, jesteśmy malutkim zborem, nie mamy wielkiego majątku, ale czego nam potrzeba, to mamy. Nie ma takiej rzeczy, żebyśmy chcieli mieć, a nie możemy sobie na nią pozwolić. Chcieli coś zrobić, a nie możemy tego zrobić, bo brakuje nam forsy. I widzę w tym takie błogosławieństwo, że dziesięcina otwiera tą łaskę Jezusa do tego, że możemy się rozwijać duchowo jako Kościół, że czujemy się bezpieczni, bo mamy to, co jest nam potrzebne do naszego duchowego rozwoju. Czasem jest trudno z tą dziesięciną. Kiedyś pewna siostra, która utrzymuje się z renty, a ma na utrzymaniu dwóch synów, powiedziała do mnie, słuchaj, powinnam dać dziesięcinę, ale jak dam, to nie zapłacę rachunków. Co mam zrobić? I powiedziałem do niej, wiesz co, po prostu porozmawiaj z Bogiem na ten temat, ale zachęcam cię, żebyś dała tą dziesięcinę. Bóg chce, żebyś go tak wypróbowała. Ja na twoim miejscu spróbowałbym dać tą dziesięcinę i nie zapłacić rachunku za prąd. I ona tak zrobiła i już nie pamiętam w jaki sposób, ale później powiedziała mi, dałam dziesięcinę, zapłaciłam i wystarczyło mi. Coś się wydarzyło, że miała jakieś tam dodatkowe pieniądze i wystarczyło jej. Ja w 94-95 roku odrabiałem służbę wojskową w szpitalu i dostawałem taką pensję, to nie była pensja, to było takie żołd plus tam jakieś wyrównanie mundurowe, coś tam jeszcze. I ja zarabiałem miesięcznie, to był 94 rok, piąty, zarabiałem 240 zł. Jak odbierałem 240 zł, a ożeniłem się wkrótce w tym momencie i to był nasz jedyny dochód, moja żona studiowała, to był nasz jedyny oficjalny dochód. Miałem 240 zł w ręku, wychodziłem z kasy. To tak. Czy mogłem się cieszyć, że mam 240 zł? Nie cieszyłem się, że mam 240 zł, ale powiem wam, autentycznie cieszyłem się, że mam 24 złote dziesięcinę. Niosłem te pieniądze i widziałem 24 do zboru od razu oddaję. I Bóg nam błogosławił tak, że to był nasz jedyny oficjalny dochód. Na początku mieszkaliśmy z moimi rodzicami. Pół roku po ślubie człowiek, który zarabia 240 zł i studentka, pół roku po ślubie kupiliśmy mieszkanie za gotówkę. Było to wprawdzie 20-metrowe pomieszczenie gospodarcze do zaadoptowania na mieszkanie na poddaszu i było odpowiednio tam tanie, ale my potrafiliśmy to mieszkanie kupić i powiem wam, że to był niesamowity cud. Był przetarg, były dwa takie lokale w nowo wybudowanym wieżowcu i był przetarg na te lokale. I ja stanąłem do tego przetargu. Cena wywoławcza była, pamiętam, chyba 600 zł chyba za metr, jakoś tak. Ustaliliśmy, że to będzie dolna granica, że nie możemy więcej zapłacić. Przyszło ze 20 osób, aby licytować te mieszkania, więc ja już załamany. I plany takie rozłożył tam księgowy spółdzielni, można było obejrzeć jeszcze na planach te mieszkania. I ludzie tak oglądają te plany i zaczynają narzekać. A to za drogo, a to mieszkanie coś tutaj im nie podoba się. I zaczynają rezygnować. I ktoś mówi, to ja wychodzę, rezygnuję. Za chwilę znowu, to ja też wychodzę. Po jakimś tam czasie, może 20 minutach, pół godzinie, do dwóch mieszkań, do tego przetargu, zostałem tylko ja i jeszcze jeden człowiek. I tak stoję i po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że no, nie ma już komu licytować. I mówię do tego księgowego, tak, to co, może zaczniemy licytować w dół. On, nie ma licytacji w dół. No i podpisałem umowę na zakup tego mieszkania. Wróciłem do domu, powiedziałem tak, była moja żona, rodzice moi, słuchajcie, no okej, udało się. Kupiłem za to sumę. Za 3 dni trzeba wpłacić pieniądze. To było tak, 12 tysięcy, tam chyba więcej było, 136 tysięcy, 13 tysięcy, tak, 600. No więc trzeba zapłacić. I tak, wyjmujemy wszystkie pieniądze, jakieś tam oszczędności, likwidujemy książeczkę mieszkaniową. Młodzi to za bardzo nie wiedzą, może bardzo młodzi, co to było. Moją książeczkę i mojej siostry. więc są jakieś pieniądze. Moja siostra ma dobrą pracę, dosyć dobrze zarabia, więc też dużo pomogła, po prostu dała mi pieniądze. Od jednej ciotki pożyczamy pieniądze, wykładamy to wszystko na stół, liczymy, liczymy, jeszcze nam brakuje, więc sięgamy do portfeli, do kieszeni i słuchajcie, wyjęliśmy wszystkie pieniądze, jakie były, groszówki liczyliśmy na koniec i była ta suma. Do końca miesiąca było jeszcze z półtora tygodnia, więc jeszcze od sąsiadki mama poszła, pożyczyła tam 50 zł, żeby było co jeść do końca miesiąca. Dokładnie co do groszówki wyjęliśmy wszystkie pieniądze i była ta suma. I zaczynaliśmy remontować to mieszkanie. Także wielka Boża łaska. I wierzę, że to był efekt też naszej wierności w tej dziesięcinie. Wiele nie dawaliśmy do tego naszego zboru, ale Bóg nie jest tutaj tym ograniczony. Podobnie ofiarność. Ważne jest, aby mieć takie serce ofiarne, żeby chcieć łożyć na Boże Królestwo, na Boże dzieła. Jest taka anegdota o dwóch Szkotach. Założyli się, który da mniej na tacę. I w czasie nabożeństwa idzie taca, człowiek z tacą, a pierwszy z nich wyjmuje jedną pensówkę. Najmniejszy nominał, mniej nie da się dać. I brzęk na tę kasę i z taką tacę i z triumfalną miną patrzy na swojego kolegę, a ten zwraca się do tego człowieka, który zbierał kolektę. To za nas dwóch. I wygrał zakład. Ale to taki negatywny przykład. Patrzmy na to, jak Bóg nas pobudza. Możemy w różny sposób wspierać Bożą pracę też swoją ofiarnością. To jest to, co ja daję od siebie dla Boga. Coś, co jest dla Boga bardzo miłe. I kończąc, jeszcze jedno miejsce, Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Sam już nie wiem, ile mówię, ale zaczynam chrypieć, co znaczy, że trzeba kończyć. Moje takie powiedzonko, które ukułem, błogosławieni krótkie kazania głoszący, albowiem oni powtórnie zaproszeni będą. Także ja już w moich notatkach mam napisane zakończenie. A więc Ewangelia Łukasza 16, 10-11. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Widzimy, że to, jak my traktujemy pieniądze, to ma znaczenie duchowe. To pokazuje tak naprawdę, jaka jest nasza pozycja przed Bogiem, jak my traktujemy Bożą obietnicę, Bożą wolę dla naszego życia. To przekłada się na moje życie duchowe. To jest jakby zwierciadło takiego duchowego naszego życia. Niedawno przeczytałem taką historię, gdy ktoś właśnie narzekał na to, że jest taka znieczulica, że ludzie nie chcą dawać swoich pieniędzy, ofiarowywać na różne cele. I ktoś tej osobie mówi tak, zobacz jedną rzecz, spójrz przez okno, co widzisz? No i ten mówi, no widzę różnych ludzi, którzy chodzą ulicami. A, widzisz wielu ludzi, to ciekawe. A teraz spójrz w lustro. Spojrzał w lustro, widzę siebie. I ten ktoś mówi, zobacz, tylko trochę srebra za szkłem, a już widzisz tylko siebie, a nie widzisz ludzi. To jest różnica między oknem a lustrem. To pokazuje Bogu, jacy my jesteśmy tak naprawdę i nam powinno pokazywać, jaki ja jestem, czy mi rączka drży, gdy tam sięgam za pazuchę do portfela. Kiedyś byłem na takim seminarium, które prowadził misjonarz, mówił o swojej pracy misyjnej między innymi w Pakistanie. Gdy on wyjechał do Pakistanu, aby głosić Ewangelię, pojechał z żoną i był wtedy jedynym misjonarzem z zachodu w Pakistanie. I zastanawiał się, co zrobić, jak swoją służbę poprowadzić. Wziął mapę Pakistanu, przedzielił ją ołówkiem na pół i powiedział, żono, ty tą częścią się zajmujesz, a ja tą. Tak zaczynał swoją służbę. I on mówił między innymi taką rzecz, bo mówił ogólnie, jak ewangelizować muzułmanów, jak traktować, jak głosić Ewangelię muzułmanom. I powiedział między innymi taką rzecz, że muzułmanin, w ogóle słowo muzułmanin oznacza człowiek oddany Bogu. I on, gdy spotykał się z muzułmanami, to mówił, ja też jestem muzułmaninem. Ja jestem muzułmaninem. Jestem człowiekiem oddanym Bogu. I oni się dziwili, że tak mówił i tłumaczył im, na czym polega to, że on jest muzułmaninem, że on jest oddanym Jezusowi Chrystusowi. Ale on mówił coś jeszcze, co ich zawsze dziwiło. Bo on powiedział tak, wszystko w moim życiu należy do Boga. I również moje pieniądze. I muzułmanów to zawsze szokowało, z którymi on miał tam kontakty, ponieważ muzułmanie tam mówią tak, wszystko jest Boga, ale pieniądze są moje. A on mówił, ja jestem takim muzułmaninem, gdzie i moje pieniądze należą do Boga. I tym się moje muzułmaństwo różni od waszego. Twoje pieniądze, bracie, siostro, są małe dla Boga. Nie jesteś bogaczem. Jakbyś był bogaczem, to i tak to pieniądze byłyby małe dla Boga. Twoja kasa twojego zboru jest mała dla Boga. Nie macie takich pieniędzy, żeby Bóg się zachwycił nimi. Ale to one świadczą, twoje pieniądze i kasa twojego zboru świadczą o tej wierności Bogu w małym. A Bóg jest takim Bogiem, który małe rzeczy, z małych rzeczy czyni wielkie. Z małych rzeczy powoduje wielkie duchowe dzieła. I ważne jest, żeby nie zabrakło na te małe rzeczy, które robimy na co dzień w Kościele, w naszej służbie, żeby na to nie zabrakło, by Bóg mógł to brać, co my robimy, co my Jemu dajemy, naszą służbę i mógł przemieniać w wielkie rzeczy, żebyśmy później mogli wielkie świadectwa mówić o Bogu. To, jak pozyskujemy i wydajemy pieniądze w Kościele, będzie miało wpływ, jak się nasz zbór będzie rozwijał. Jak będzie stał też duchowo, jak będzie stał w świadectwie przed światem. Ma to duże duchowe znaczenie. I chciałbym z taką myślą was zostawić, że twoje pieniądze są ważne duchowo. One wykonują duchową też pracę dla Bożego Królestwa. Amen.